Kamil Gapiński, dzień dobry, witam bardzo gorąco. Kolejny odcinek podcastu Trigapa, 4 w lutym. Polecam te 3 poprzednie, między innymi Michał Migała moim gościem, a więc wicemistrz świata z Nicei na dystansie Ironman w kategorii wiekowej M40-M44. Jeżeli nie słuchaliście jeszcze wywiadu z Michałem, to myślę, że warto go posłuchać, bo Michał jest kozakiem, który łączy ciężką pracę operatora wózka widłowego, pracę, która zajmuje mu 10 godzin dziennie, z jeszcze cięższym treningiem. Między innymi o tym sobie rozmawiamy, więc jak macie ochotę wysłuchać, jak to jest być pięknym 40-letnim, który daje radę na obu polach, gdzie te pola naprawdę nie jest łatwo zaorać, czyli pole treningu i pole pracy, to zachęcam. Dzisiaj natomiast u mnie gość, z którym rozmawiałem z 5 albo 6 lat temu i pomyślałem sobie, że ten czas po pierwsze płynie bardzo szybko, bo mam wrażenie, jakby to było z jednej strony niedawno, ale z drugiej ja już tyle tych podcastów natrzaskałem, że jak ja zastanawiałem się, o czym ja rozmawiałem z Pawłem, to przysięgam wam, że nie pamiętam. To znaczy jakieś tam przebłyski mam, natomiast gdybym dzisiaj miał, nie wiem, powiedzmy 4 główne tematy tej rozmowy odtworzyć, to podejrzewam, że miałbym problem. Paweł Mitruś jest moim gościem. Paweł Mitruś, który miał bardzo fajny koniec roku 2023, ponieważ wygrał na połówce w Grecji i był drugi na Ironmanie w USA. I tam w USA, moi drodzy, w dalekiej Ameryce, no walnął niesamowity czas, jak w ogóle patrzeć na amatora, a na debiutanta to już niesamowity razy 2, czyli 8.42. Paweł, witam cię bardzo serdecznie, cieszę się, że przyszedłeś. Tutaj możemy zdradzić kuchnię, że Paweł miał w linii prostej, okazało się, do studia, w którym ja nagrywam ile, ze 300 metrów?
Wydaje mi się, że jakieś 150, bo w zasadzie to blok, w którym mieszkam, z okna, w którym nagrywamy, praktycznie widzę.
Tyle dobrego, że nie musiał w Mordorze stać w korkach i poszło to w miarę sprawnie. Paweł, będziemy rozmawiać o tych twoich startach, bo one są imponujące. Natomiast ja bym rozpoczął od tego, że znowu taka trochę kuchnia. Wiecie, zawsze w podcaście, jak robię grafikę, to podpisuję gościa i zawsze proszę, żeby gość gdzieś tam powiedział, jakby chciał być podpisany. Zazwyczaj jednak przytaczamy jakieś jego osiągnięcia, żeby wyjaśnić, kto zacz. No i Paweł mi napisał, że najchętniej to bym się podpisał jako amator, który lubi to, co robi. Ja mu powiedziałem, Paweł, szanuję, rozumiem, ale to może ludzi raczej za specjalnie, powiedziałbym, no gdzieś nie przyciągnąć do podcastu i wolałbym, żeby się podpisać inaczej. Więc podpiszemy Pawła inaczej, właśnie jako zwycięzcę z Grecji i drugiego gościa z Arizony, ale niezależnie od tego, to jestem ciekaw, skąd to podejście, bo jak tak sobie popisaliśmy chwilę, to mam wrażenie, że ta rywalizacja, mimo tego, że ty jesteś absolutnie na takim poziomie, że możesz rywalizować, to nie tylko w Polsce, ale i na świecie, jest u ciebie zdecydowanie nie na pierwszym miejscu.
Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, to ja się może przywitam, bo tak zostałem wrzucony w kontekst. Jeżeli chodzi o mnie i tą kwestię rywalizacji, to nie jest tak, że ja nie rywalizuję, wręcz powiedziałbym przeciwnie. Jestem osobą, która chęć rywalizacji, do czegokolwiek bym się nie zabierał, czy to będą jakieś gry zespołowe, czy jakieś gry planszowe, czy nawet jakakolwiek głupia gierka, gdzie są punkty, no to bardzo naturalne dla mnie jest to, żeby w tym rywalizować i wchodzić na 100%. Natomiast taki etap, tą fascynacją triatlonu i tym rywalizowaniem i byciem na 100% i porównywaniem się do innych, wydaje mi się, że już mam dawno za sobą. No i tak z perspektywy czasu dochodzę do wniosku, okej, wtedy było fajnie, natomiast no nie jest to coś, co w takim normalnym życiu, jakie prowadzę, chcę utrzymywać. I to chyba tyle. Natomiast w żadnym wypadku nie oznacza to, że jak ja staję na linii startu, to sobie myślę, no bawimy się, YOLO. No nie, zawsze jak to jeden z moich dobrych znajomych mówi, mental zwycięzcy i mimo tego, że wiem, że są dużo mocniejsi ludzie na starcie, no to po prostu daję z siebie 110% na tych zawodach.
Kiedy to się zmieniło? Kiedy właśnie doszedłeś do wniosku, uprawiając sport, że ten fan jest dla ciebie, nie wiem, ważniejszy niż ta rywalizacja sensu stricte?
Wydaje mi się, że w roku pandemicznym, bo tak triatlonowo-amatorsko, to można powiedzieć, że cały czas ostro piąłem się do góry. Zacząłem w 2017 roku, w 2019 miałem taki prime, gdzie na połówce w Gdyni zrobiłem fajny wynik, w Sierakowie zrobiłem fajny wynik, to w Sierakowie chyba było podium open, nawet chyba po tym Sierakowie to ze sobą gadaliśmy wtedy. W Czempiniu drugie miejsce open, o ile dobrze pamiętam. I jakoś przyszło zmęczenie materiału w roku pandemicznym. myślę, że rok pandemiczny wielu osobom uświadomił, że to jednak nie jest najważniejsza rzecz, jaką robimy, to amatorskie sportowanie. No miałem też jakieś takie pasmo paru kontuzji, jakichś niepowodzeń. No, przyznam, że byłem zmęczony tym całym rygorem treningowym. To nie znaczy, że teraz jakby przestałem trenować, bo dalej jakby popatrzeć na liczby, to tego jest dużo. Zmieniło się zdecydowanie no, moje podejście i no, nie cisnę na 150%. O.
A musiałeś to odchorować, wiesz, w taki sposób jak Jacek Krawczyk, z którym rozmawiałem we wrześniu po tym, jak został mistrzem świata na połówce pośród age grouperów w swojej kategorii, że wiesz, nie wiem, parę miesięcy w ogóle poza sportem i plus 15-20 kilo, czy aż takiej skrajności u ciebie nie było, jak przeprowadziłeś ten reset?
Nie musiałem tego odchorować w żadnym wypadku. Ja przypomnę, że ja kiedyś to plus 20 kilo ważyłem, teraz ważę 80, miałem taki czas, jak byłem dzieckiem w gimnazjum, że ważyłem stówkę. Więc wydaje mi się, że strach przed powrotem do tego stanu, który tam powiedzmy no nie kojarzy mi się najlepiej, jeżeli chodzi o to, jak wyglądałem, jak się ze sobą czułem, no to jest taka wystarczająca motywacja dla mnie, żeby do czegoś takiego nie wrócić. Tak przynajmniej z obecnej perspektywy mi się wydaje.
Choć tutaj musicie wiedzieć, że 100 kg w przypadku Pawła to moim zdaniem nie jest aż taka nadwaga, bo ty jesteś jednak, mój drogi, no powiedziałbym, może z wyglądu się śmieję, zawsze podobny do Dżokowicza, ale ze wzrostu to do Frodeno, bo ty jesteś kawał chłopa.
Co tam, każdy powiedzmy gdzieś widzi coś innego i każdy ma jakieś takie swoje spojrzenie na siebie. Dobrze mi z obecną wagą i obecnym wyglądem i wydaje mi się, że nawet teraz wiesz, w dobie jakby samoakceptacji i takiego zrozumienia swojego ciała, jakby no naprawdę dobrze się czuję z tym, jak wyglądam w obecnej chwili i no jeżeli byś mi tak sprezentował nagle plus 20 kg, no to nie wiem, czy bym umiał tak uduchowiony wyjść z domu z uśmiechem na ustach, na pewno by to mnie jakoś zabolało. Natomiast no tak jak mówię, to jest moja obecna perspektywa, nigdy nie wiadomo, co życie przyniesie za rok, za dwa lata.
Jeszcze dla kontekstu powiedz dokładnie, ile ty masz, mój drogi, wzrostu.
1,92 m.
Czyli taka budowa bardziej piłkarza ręcznego, nawet bym powiedział, to taki optymalny wzrost w dzisiejszym handbolu. Czego cię nauczyły te lata w triatlonie? Bo tak jak powiedziałeś, ty miałeś swój prime, ten wcześniejszy, jeszcze przed pandemią i zważywszy na to, że ja wiem, że z jednej strony tego podcastu słuchają takie triatlonowe wygi, doświadczeni ludzie, którzy na tym sporcie zjedli zęby, jak chociażby, nie wiem, Maciek Żywek, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, ale też słuchają ludzie, którzy dopiero wchodzą albo są w sporcie relatywnie krótko.
Taka najważniejsza kwestia, której nie da się nauczyć szybko, to jest kwestia zrozumienia tego, że to nie jest sprint. To nie jest coś, co można sobie wyrobić w rok, dwa lata, szczególnie startując z takiego poziomu przeciętnego amatora, czyli no bez sportowej przeszłości. Rok po roku dokładamy. Jeżeli posłuchamy albo poczytamy jakieś źródła, posłuchamy jakichś podcastów, gdzie wypowiadają się profesjonalni trenerzy na temat profesjonalnych zawodników, no to jeżeli oni mówią, że jeżeli profesjonalny zawodnik w roku poprawia się 2-3%, to już znaczy, że to jest naprawdę, kurczę, kocur i to jest naprawdę bardzo mocna osoba. Natomiast wydaje mi się, że my amatorzy, jak wchodzimy na początku, tak mówię ze swojej perspektywy, bo ja to tak widziałem, zaczynamy bardzo wysokie wymagania i oczekiwania budować. To też wydaje mi się, że większość osób, która w jakiś sposób zawraca z tej sportowej ścieżki, no to jest dotknięta tym jakby sposobem myślenia, że nagle jest duży progres, jest fajnie, w pewnym momencie ten progres jest ciężko utrzymać, on znika, nudzimy się, szukamy sobie innych wyzwań. I tego się chyba nauczyłem, że trzeba obniżyć oczekiwania. A w zasadzie to staram się, szczerze powiedziawszy, nie mieć żadnych oczekiwań, bo jak tych oczekiwań nie mam, to łatwiej się jest pozytywnie zaskoczyć. No i tutaj ktoś mi może powiedzieć, że no tak, no ale jak nie masz celu, nie masz inaczej wysmartowanego celu, czyli takiego bardzo specyficznego, dobrze określonego. Jeżeli nie masz konkretnego planu na jego osiągnięcie, no to nie będziesz tak zmotywowany, jakbyś był, gdybyś miał ten plan. Okej, tylko ten sport to jest, nie wiem, mój trzeci, czwarty priorytet w życiu. Więc biorę to na klatę, wykonam 90-95% planu. A jak widać, no, wyniki są spoko, nie? Ja się cieszę.
Do tych wyników imponujących nawet wrócimy, ale ciekaw jestem, bo jak mówisz trzecie, czwarte miejsce, to zazwyczaj pierwsze to jest pewnie rodzina, drugie praca. To co tam jeszcze ewentualnie przed sport jest u ciebie w stanie wskoczyć?
No, trzecie miejsce. Okej, trzecie miejsce. Staram się coraz bardziej uczyć, w zasadzie uczyć siebie, że jest taki czas na odpoczynek, docenienie siebie i powiedzenie sobie, kurczę, wykonujesz kawał dobrej roboty na wielu polach, no to teraz jest ten element taki na po prostu rozwalenie tego czasu tak, od tak. Nie? Jest czas na to, żeby sobie odpocząć i chciałbym, żeby to na trzecie miejsce wchodziło, bo no nawet ten tydzień jest taki, że spiętrzyły się rzeczy pod koniec poprzedniego tygodnia, no i w niedzielę na biegu już było trochę ciężko.
A potrafisz zrezygnować z treningu i nie mieć tych wykańczających niejednego zawodnika wyrzutów sumienia i nie przenosić tego treningu na następny dzień? Po prostu właśnie, wiesz, zaakceptować fakt, że dzisiaj albo jest dużo pracy, albo nie mam swojego dnia, albo chcę go poświęcić swojej partnerce i po prostu ten trening odpuszczam, kropka, zapominam.
Raczej zapobiegam, więc bardzo rzadko jest taka sytuacja, że naprawdę muszę to odpuścić. Ale staram się układać swój plan dnia i wszystkiego na tyle do przodu, żeby te treningi można było wcisnąć. No i jeżeli chodzi o treningi, to no one są bardzo dopasowane do tego, co aktualnie mogę. Miałem taki moment, że człowiek starał się trochę zakrzywiać tą rzeczywistość, czyli dopasowywać bardziej swój plan dnia do tego, co byśmy chcieli sportowo zrobić i sportowo osiągnąć, a nie w drugą stronę. No i ostatnimi czasy zdecydowanie działam w tą drugą stronę, czyli po prostu patrzę, jakie jest podłoże, co mogę, a czego nie mogę i jest układany pod to plan. Na przykład w zeszłym tygodniu troszkę miałem podróży, musiałem trochę więcej popracować, no to tego planu było momentalnie mniej i nie był to schemat, w którym ja gdzieś się tam zaginałem, żeby wstawać o 5 rano, robić trening, potem pół dnia ledwo żyć, a potem kolejny i kolejny, tylko było spowolnienie. Natomiast z perspektywy czasu, tych paru dni, no to widzę, że jeszcze można było to lżej zrobić. To jest w ogóle taka moja dewiza, którą widzę przez ostatni rok, ostatnie dwa lata i co trening sobie to powtarzam praktycznie i mówię, kurczę, można było to zrobić jeszcze lżej. Można było jeszcze odrobinę lżej to zrobić.
Kto ciebie dzisiaj prowadzi jako trener?
A to jest w sumie ciekawe, bo mi treningi i prowadzi mnie jako trener, rozpisuje mój bardzo dobry kolega, a w zasadzie można powiedzieć, że przyjaciel, Przemek Szuder. Przemek nie jest trenerem. Przemek też zawsze prosi, żebym wspomniał, że jestem bardzo wymagającą osobą i nie ma slotów na kolejnych zawodników. Po prostu interesuje się tym w ramach swojej triatlonowej, amatorskiej przygody i Przemek rozpisuje mi treningi od 2 lat już.
To jeszcze powiedz, przypomnij, kto wcześniej ciebie prowadził.
Wcześniej współpracowałem z Kubą Bieleckim. No i z Kubą naprawdę osiągnęliśmy super rezultaty. Współpracowaliśmy razem prawie przez 5 lat.
Wydaje mi się, że teraz ludzie zaczynają szukać na Facebooku Przemka i będą do niego pisać, biorąc pod uwagę, jakie ty masz, wiesz, wyniki, bo to będzie taki trochę w opinii wielu cudotwórca. To znaczy, wiesz, wiadomo, że ty jesteś utalentowanym i pracowitym zawodnikiem, ale jednak te wyniki były pod koniec 2023 roku bardzo, bardzo dobre. Może będzie jak tata Ingebrigtsenów, wiesz, propsowany bardzo mocno, choć akurat ta historia się dobrze nie skończyła, bo oni chyba z tym tatą nie rozmawiają. Dobra, wróćmy do tematu, o którym rozmawialiśmy wcześniej, bo podoba mi się to twoje podejście, jest takie zdystansowane i spokojne, jak patrzysz na znajomych wokół, bo ty jednak masz wielu znajomych w środowisku, no, nie ukrywając z tych takich starszych wyjadaczy triatlonowych, choćby Arka Podziewskiego. To są ludzie, którzy zazwyczaj też już po latach uprawiania triatlonu ten balans odnaleźli, czy jednak patrzysz i myślisz, że większość ciągle się spina, zagina i trening albo śmierć, że tak sparafrazuję słynne hasło Nicea, albo śmierć w ich głowach gdzieś jest. Jak to jest dzisiaj twoim zdaniem?
Znaczy bardzo zabawne, że tu Arka przywołałeś, bo z Arkiem akurat przez ostatnie dwa tygodnie to się ostro naparzamy. Jeżeli to znaczy tak w takim tonie, że sobie dogryzamy z wielu powodów, co zresztą wydaje mi się, że jest taką gdzieś naszą formą komunikacji między sobą. Natomiast kilka wątków tutaj się pojawiło, czyli jak ja, jakby moje relacje ze światem triatlonowym, z którym się kiedyś dużo bliżej trzymałem. Ja cały czas mam znajomości z wieloma ludźmi z tego naszego triatlonowego półświatka. Poznaję nowe osoby, to są znajomości, które sobie bardzo cenię. No i jakby życie toczy się dalej. To jak ja patrzę na to, jak inni podchodzą do tego, ja cały czas się tego uczę. To nie jest tak, że ja sobie to już świetnie opanowałem, bo czasem wiesz, patrzysz na to, jak ktoś coś robi, mówi, opowiada o treningu, czy to widzisz go gdzieś w jakichś socialach, czy się gdzieś z nim spotkasz. A potem są zawody, nie? No i jest jedna wielka klapa, jakieś tam tłumaczenia i tak dalej. No to oczywiście, że zaczynam wtedy myśleć, o Boże, no bo mógłby zrobić krok do tyłu i zobaczyć. Ale tak jak mówię, no uczę się tego zdystansowania i staram się oddać tym wszystkim ludziom, że ten sport niech on będzie ich. To jest ich przygoda. Tak długo jak oni się z tym dobrze bawią i jakby nie ma tam problemu w stylu oni cierpią albo osoby postronne gdzieś cierpią i nikt mnie nie pyta, ej Paweł słuchaj, bo też nie wiem, utożsamiam gdzieś o moje obecne zachowanie z tym, co gdzieś tam kiedyś słyszałem od ciebie, może byś mi coś tam powiedział, nie, jak ty sobie z tym radziłeś. No to wtedy to bym pewnie bardzo chętnie pogadał na ten temat. Natomiast staram się nie wchodzić nigdzie, żeby radzić komuś, jak coś ma robić albo mówić, co uważam na ten temat. Nie zawsze mi się to udaje. Czasem się niestety dam wciągnąć w tą dyskusję. Potem tego bardzo żałuję. Ze względu na to, że to budzi gdzieś jakieś negatywne u mnie emocje. No i to tyle. No. Jakby nie da się tak łatwo z tego wszystkiego wyjść ze względu na to, że kurczę, no poznałem mnóstwo fajnych ludzi. Dalej mam z nimi relacje. Cenię sobie te relacje. Nawet, nie wiem, z takim Jankiem Popławskim i z Sergiuszem Sobczykiem, no to ostatnio na basen chodzę raz w tygodniu i pływamy, a raczej oni pływają, a ja pływam w ich nogach. Także to jest tak, osobną dyscyplinę sportu uprawiam, pływanie / przetrwanie w czyichś nogach. No i no, mimo wszystko, no jest się częścią gdzieś tego, nie da się tak zero-jedynkowo włączyć albo wyłączyć, ale uważam, że to jest spoko. No. Teraz Janek w ogóle przeszedł na kategorię pro, Serek też jakby cały czas dąży do tego, żeby chyba w tą kategorię wskoczyć, no fajnie, no jakby kibicuję im to, co ja myślę na to, jakby co oni robią jakby ze sportem czy ze swoim życiem, to w ogóle mnie to nie powinno interesować. Także kibicuję.
Tu jeszcze taką adnotację zrobię, że Arek Podziewski również startował w Ameryce razem z naszym dzisiejszym gościem Pawłem Mitrusiem i jak na pana w kategorii 50-54 to rozwalił system, bo tam chyba było 9-23, więc to też jest taki wynik, który myślę, że wielu i 20 lat młodszych ludzi mogłoby mu pozazdrościć. Także szacunek dla Arka, jeżeli tego słucha. Jak się robi w debiucie na Ironmanie 8.42, bo myślę, że to jest dla wielu czas no absolutnie nawet takich wiesz topowych amatorów świata nie do zrobienia. Przyjęło się, że złamanie 9 godzin w ogóle w amatorskim triatlonie to jest rezultat wow, ale też jak ktoś ma właśnie te 9.20, 9.15, 9.30 to też się go uważa za kozaka. Tymczasem ty tutaj no, z bardzo dużym zapasem to zrobiłeś i jeszcze tak naprawdę miałeś, mój drogi, drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, tylko dodam, że Pawła wyprzedził gość o swojsko brzmiącym nazwisku w Arizonie, John Dzierzbicki. John Dzierzbicki był poza zasięgiem, bo to 25 minut różnicy. No ale po pierwsze, właśnie jakby się tym starcie opowiedział, a po drugie, czy z Johnem zamieniłeś słowo, czy jest to jakiś potomek Dzierzbickich, którzy wyjechali za chlebem, nie wiem, po wojnie z Polski?
To z Johnem nie udało się zamienić słowa, bo John w ogóle, on zniknął po starcie, nie było go potem na ceremonii wręczenia medali czy alokacji slotów, no ale John rozwiał wątpliwości, dlaczego to zrobił 2 tygodnie po starcie, no bo ogłosił na swoich socialach, że to był super rok, no i się fajnie ściga i w sumie to chyba on jest, nie wiem, 2. albo 3. rok w triatlonie i że super mu idzie, no i przechodzi na pro. Także tyle wiem o Johnie. jeżeli chodzi o ten wyścig, czy jeżeli chodzi o ten czas? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Nie umiem się odnieść, czy to jest super czas na debiut, czy nie super, jak tam inni wychodzą, czy to szybka trasa, czy nie szybka trasa, bo tak jak mówię, naprawdę przestałem te rzeczy analizować. Ktoś zapytał mnie chyba na tydzień przed tym startem, no to chyba 9 będzie, a wiem kto, Kamil Nagórski. Gdzieś się spotkaliśmy na basenie chyba, no i mówi, no to chyba 9 będzie rozmienione. No ja tak sobie w tym momencie uświadomiłem, że kurczę, jest 2 tygodnie do startu, a ja ani razu nie robiłem kalkulacji, ile czasu, co, jak. Wiedziałem tylko, że trasa jest w miarę szybka. No tam oczywiście uwarunkowania atmosferyczne, bo to środek pustyni, więc mogło wiać. Natomiast jeżeli chodzi o rower, to tam było przewyższenia 500 metrów na 180 km, no to są warunki warszawskie. Jeżeli chodzi o bieg, to on też był w miarę płaski, z jakimś takim jednym minimalnym 200-metrowym podbiegiem może, który trzeba było pokonać 2 razy, więc na pewno trasa z definicji była szybka. Co było utrudnieniem dodatkowym w trakcie tych zawodów, to, że w połowie biegu, mniej więcej tak myślę, no to był 20-21 kilometr, zerwał się bardzo mocny wiatr. No i to jest typowe dla tamtej lokalizacji, że właśnie takie mocne wiatry potrafią się wytworzyć. I wydaje mi się, że ten mocny wiatr sprawił, że wskoczyłem na 2. miejsce. Jak tak popatrzyłem na chłopaków, którzy biegli razem ze mną, bo tam było dość sporo mijanek, zawrotek, można było tych ludzi obserwować. I potem popatrzyłem, upewniłem się na ich strawach, to ich tak właśnie po 20 kilometrze bardzo złamało. A ja w zasadzie do tego 22, 3 kilometra biegłem na maraton poniżej 3 chyba, 2,59, coś takiego. No i po spadku tempa zeszło mi to do 3,03 chyba, jakoś tak, więc dodatkowe 4 minuty. Więc to był na pewno taki ciekawy aspekt tych zawodów, który akurat zagrał na moją korzyść. A jak się robi w debiucie, taki czas zapytałeś. Tak jak mówię, ciężko mi jest jakoś kolorystycznie opowiadać o tym, co tam się jakby zadziało, dlaczego, bo tak jak mówię, no nie analizowałem tego mocno. Raczej to jest ten element, do którego nawiążę, o którym mówiłem na początku, czyli nie buduj założeń, a miło się zaskoczysz. I no jest to po prostu miłe zaskoczenie. Tym bardziej pamiętam, bo Przemek Szuder też tam startował i chyba Arek zapytał, no to jaki będzie czas? Ja tak zacząłem się zastanawiać, no bo tak jak mówię, nie analizowałem tego wcześniej, a Przemek wchodzi i mówi, myślę, że max 8,45. No ja tak sobie zacząłem to kalkulować i mówię, kurde, krótkie są strefy, 8,45, nie no, chyba szybciej jestem to w stanie zrobić. No ale no 2,5 minuty dołożyłem do tego czasu, więc nie jest źle.
A przeszedłeś suchą stopą, że tak powiem, przez ten start, wyjąwszy te wiatry, nie miałeś takiego kryzysu, że zastanawiałeś się, po co ja to robię, dokąd zmierzam i jaka będzie moja przyszłość?
Nie, zupełnie nie. W ogóle nie mam za dużego doświadczenia w tym, więc to też mówię tak z perspektywy jednego przygotowania 10 tygodni i jednego startu w Ironmanie, bo pomimo tego, że bawię się w ten triatlon już 6 rok albo 7 rok, no to jest ten mój pierwszy start w Ironie. Było tak, że na początku pierwsze 2-3 tygodnie, gdzie pojawił się jazdy na trenerze niestety w domu, bo już się robiło wtedy zimno, po 4-4,5 godziny, no to dupa mnie strasznie bolała, naprawdę. To był moment, że wtedy się zastanawiałem, po co ja to robię. Natomiast po tych 3 tygodniach, kiedy wszedłem na jakieś takie obroty, już przyzwyczaiłem się do tej pozycji i nie miałem z nią przede wszystkim takich nieprzyjemnych odczuć, no to powiem szczerze, że ten trening był w miarę, jakby ja trenowałem w życiu ciężej. To był trening, który polegał na tym, żeby nie robić rzeczy za mocno. I no teraz tak jak mówię, nie chcę mędrkować, no bo mam małe doświadczenie w tym, ale jak na moje oko, to Iron no to są takie zawody, oczywiście z perspektywy amatora, no bo rozgrywasz swój wyścig raczej, nie? Gdzie po prostu nie wolno zrobić czegokolwiek za mocno. No więc mi Iron zaczął doskwierać dopiero mniej więcej na 32, 33 kilometrze biegu. Wtedy się zrobiło, no już nieprzyjemnie, już czułem, że te nogi mi ciążą, ale wtedy wyskoczyła zza rogu moja ukochana żona, która zmieniła narrację co do informowania mnie o tym, co się dzieje na trasie. Bo tak, zacząłem bieg, dostałem informację, że jestem szósty open i że muszę cisnąć. Potem za 10 kilometrów dostaję informację, że muszę cisnąć bardziej, bo się zbliżają zza moich pleców, a ci przede mną uciekają. Na 20 kilometrze dostaję informację, że dobrze ci idzie. No to jak dostajesz informację, że dobrze ci idzie po takiej, wiesz, jakby ostrej kalkulacji, który jesteś, jak ten, no to już wiesz, że ci idzie do bani, nie? No więc tak sobie biegłem cały czas, no bo mówię nawet mojej Kasi, co ja z tym zrobię? No muszę po prostu biec swoje. I na 33 kilometrze moja żona wypada zza rogu i mówi, super, super, już jesteś drugi open prawie, musisz jeszcze przytrzymać to, co będzie i na pewno ci się uda dowiec, nie? No to jak ja na 33 kilometrze dostałem taką informację, no to już mówię, dobra, no te 9 kilometrów no jakoś przeboleję i naprawdę jakby zebrałem się w sobie i jeszcze trochę przyspieszyłem. No miałem taki dołek chyba właśnie na 33 kilometrze mniej więcej i potem pamiętam, że nawet zawodnik, który mnie minął, mimo tego, że on tam był za mną półtorej minuty, mówił, że jak on mnie zobaczył, że jak wychodzę za jego pleców, to on nie był w stanie w to uwierzyć, że ja się jeszcze zebrałem i jeszcze taki atak przypuściłem gdzieś na ostatnie 9-8 kilometrów.
Jeden z moich kolegów triatlonowych, nie powiem który, zwykł umawiać, to będzie trochę prostackie, proszę mi wybaczyć, że etap kolarski na Ironmanie to jest trochę wstrzymywanie wytrysku, to znaczy masz świadomość tego, że mógłbyś nacisnąć mocniej, ale musisz się powstrzymywać, bo jeżeli pojedziesz szybciej niż sobie to założyłeś, to po prostu potem będziesz bardzo mocno cierpieć na bieganiu. I to jest chyba nawiązanie prawidłowe do tego, co mówiłeś przed chwilą.
Gdzieś to ostatnio usłyszałem, chyba na jakimś mądrym podcaście, że rower w triatlonie to nie jest rower, to nie jest taki time trial. Rower jest jedynie sposobem przedostania się z etapu pływackiego na etap biegowy. I celem tego roweru nie jest zrobienie tego jak inaczej, żeby mieć jak najlepszy czas, tylko żeby mieć jak najlepszy czas i jak największy zapas energetyczny na bieg. No to przyznam szczerze, że chyba na żadnych zawodach w swoim życiu nie zszedłem po rowerze tak lekki na bieg, jak na tym Ironie. No mówiłem po prostu, no to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. No ale Przemek mi przed zawodami powiedział, że bardzo możliwe, że tak właśnie będę się czuł na biegu i żebym się nie dał tym zwieść. I naprawdę powstrzymał się przez te pierwsze 3-5 kilometrów biegu, żeby się jakkolwiek w ten bieg wprowadzić. No i miał rację oczywiście, no bo tam po tych 20 czy 25 kilometrach zaczęło być naprawdę ciężko i myślę, że jakbym wtedy poleciał szalony, to no nie skończyłbym tak, gdzie skończyłem.
Przemek, informacja od doświadczonego bardziej medialnie kolegi, blokuj swojego Facebooka, bo będziesz miał dużo wiadomości po tym podcaście, bo tutaj naprawdę Paweł robi z ciebie znakomitego trenera. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo powiedziałeś, że trenowałeś ciężej niż przed tym Ironmanem. A czy trenowałeś dłużej w tygodniu niż przed tym Ironmanem, czy jednak musiałeś te swoje godziny czy wyjeździć, czy wybiegać? I jaka to była, wiesz, różnica czasowa Paweł Mitruś half Ironman versus Paweł Mitruś przygotowania w szczytowym momencie do pełnego?
O rany, to jest trudne pytanie, bo nie prowadzę takich statystyk, ile średnio w tygodniu wychodzi. Na Strawie jest informacja o tym, ile masz godzin w ciągu roku. To 2023 to był rok, w którym naklepałem najwięcej godzin. No tylko też należy wspomnieć, że ja w 2023 bardzo długo jeździłem na rowerze, bo przygotowywałem się do takiego rowerowego evenciku.
O tym jeszcze powiemy, że tak powiem, bo to mam w planie, do tego dojedziemy. Ale tak, to taki powiedzmy, że robimy teraz trailer krótki.
To ten rower na pewno mocno gdzieś tam zaburzył te stacje. Natomiast jakby pewnie podsumować bezpośrednie przygotowanie startowe do Ironmana, czyli te 10 tygodni, które gdzieś robiłem, to pod kątem triatlonowym, no to na 100% był to okres, w którym trenowałem najwięcej w życiu. Myślę, że uśredniając, będzie to coś koło 15 godzin tygodniowo. W tym okresie tylko. Bo takie uśrednianie w ciągu roku to jest tak samo jak uśrednianie, ile średnio Polacy zarabiają.
Czy ten debiut sprawił, że rozochociłeś się Ironmanowo i to jest coś, co teraz chcesz robić, czy wręcz przeciwnie, wracasz sobie na spokojnie w 2024 roku do połówek?
Nie wiem, czy rozochociłem się Ironowo. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Iron na pewno wymaga od ciebie większego poświęcenia czasowego. Jeżeli chodzi o same treningi, no to one są łatwiejsze mentalnie do zniesienia. No ale przynajmniej dla mnie, inaczej, przynajmniej dla mnie i dla tego, co robiłem, jakie są moje doświadczenia. Znowu, no mówię tutaj z perspektywy gościa, który się raz do Irona przygotowywał. Więc rozumiem na pewno, co wiele osób widzi fajnego w Ironie, bo to jest takie just roll. Rób swoje, nie, jakby nie ma, naginanie się tutaj nie jest na poziomie tego, że mleczan ci się uszami wylewa, nie? Więc ma to jakieś takie ciekawe oblicze. Ciekawe oblicze, można więcej podcastów posłuchać w trakcie treningu. Na pewno jest to jakaś ciekawa forma. Wziąłem slota na Hawaje, więc w tym roku również przygotowuję się do Irona, ale zrobię tylko jednego Irona w ciągu roku, no i to właśnie będą Hawaje. A ten pierwszą część sezonu teraz, no to skupiam się na przyspieszeniu krótkiego biegania, więc inny rodzaj treningów, coś nowego. Pierwszy raz ostatnio biegłem w życiu w biegu na 5 kilometrów. No i przyznam szczerze, że tak trudniejsze dla głowy jest według mnie polecieć te 5 kilometrów, ale tak naprawdę all out, niż dokulać się już na tym Ironie te ostatnie kilometry na all out, które jakby mentalnie i psychicznie masz wtedy tam. Ale porównywanie jednego do drugiego, ciężka sprawa. Nie wiem, czy porwał mnie ten Iron. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Na razie biorę to, co jest w życiu i idę z tym do przodu.
Paweł Mitruś jest, moi drodzy, gościem podcastu Trigapa. Teraz chwilka przerwy na kącik trenerski i wracamy zaraz. Moi drodzy, jest z nami Mariusz Chrobot, Trim Team. Jak już się zorientowaliście, rozmowa z Pawłem Mitrusiem no gdzieś w dużej mierze była poświęcona temu, żeby troszkę zwolnić, żeby troszkę odpuścić. Choć jak słucha się Pawła, który o tym mówi, to pewnie nie jedna osoba się może uśmiechnąć pod nosem, bo jego wyniki z końca 2023 roku no nie mają wiele wspólnego ze zwolnieniem. Natomiast my z Mariuszem dzisiaj porozmawiamy o tym, czy jest to w ogóle możliwe, czy da się tak zrobić, żeby jednak triatlon nie był na pierwszym miejscu w życiu, ani nawet na drugim, a może nawet na trzecim, a jednocześnie, żeby osiągać wyniki. Dzień dobry, witam serdecznie.
Ja również dzień dobry i również witam serdecznie.
No to panie trenerze, jak ta sytuacja wygląda? Bo tutaj Paweł już, że tak powiem, opowiedział trochę o swoim podejściu, opowie jeszcze więcej. Ja jestem taki mądry, wiem co powie dalej, bo najpierw nagrywałem rozmowę z Pawłem, a potem z Mariuszem. I generalnie można powiedzieć, że wychillował, ale wychillował i jednocześnie zrobił 8:42 na Ironmanie w Arizonie.
Te 8:42 to już po wychillowaniu?
Tak, to już było po wychillowaniu właśnie.
To jeszcze mu musiało chyba coś tam zostać z solidnego trenowania. Czy można uprawiać triatlon, odstawiać go na drugi czy trzeci tor, a jednocześnie czerpać z tego też taką sportową radość, żeby szły za tym wyniki? Myślę, że można. Myślę, że z czasem, jeżeli ktoś zakocha się w tym sporcie, jest w nim długo i tak prędzej czy później właśnie do tego momentu dotrze, że będzie musiał sobie na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ niezmiernie ciężko jest cały czas piłować organizm i próbować gonić wyniki, próbować, wiesz, cały czas się poprawiać. No i oczywiście, że są patenty na to, żeby pogodzić przyjemne z pożytecznym.
to nie jest trochę tak, mój drogi, że i ty jesteś na takim etapie życia, że nieco wyhamowałeś, no bo akurat chyba tak się złapaliśmy w takim momencie, że miałeś Mistrzostwa Świata, na których miałeś pik formy i od tego września, czy tam października, powrót do formy u ciebie jest już nieco skomplikowany też przez kwestie zdrowotne, ale myślę sobie, że trochę jest ten temat na czasie także dla ciebie, o którym rozmawiamy.
On jest dla mnie od dłuższego momentu na czasie. O tym piku formy na Mistrzostwach Świata to trochę przesadziłeś, to tam w ogóle było daleko poza. Ale to właśnie związane z tym, w jakim momencie życia obecnie się znajduje. I to jest trochę tak, że póki masz jeszcze małe dzieci, to powiem ci, że kiedyś wydawało mi się, że to jest trudne polepić trenowanie i mieć maluchy. Ale w gruncie rzeczy, jeżeli fajnie poukładasz związek, to jest jeszcze do zrobienia. Później dopiero zaczynają się problemy, kiedy twoje dzieciaki rosną, mają swoje pasje i potrzebują rodzica. Ty chcesz tak samo być dla nich inspiracją, więc nie chcesz też odpuszczać tego, co do tej pory robiłeś, co ci fajnie wychodziło. No i zaczynasz się zastanawiać, jak się za to zabrać. I tak, no dla mnie to jest taki moment, gdzie na pewno triatlon jest na drugim, w sensie jako w tym wydaniu zawodniczym. Na drugim, a być może i nawet na trzecim torze. Ale cały czas, wiesz, ta miłość do tego sportu u mnie jest, ogień płonie. I jakby, wiesz, systematycznie też cały czas trenuję. Zdrowie zdrowiem, to prędzej czy później też każdemu pojawią się jakieś problemy. Ważne, żeby myśleć o tym postawieniu jak gdyby kolejnego kroku, nie wybiegać za daleko do przodu, nie stawiać sobie, albo stawiać sobie cele i jakieś marzenie można, ale żeby nie patrzeć, budząc się każdego dnia, wiesz, rok do przodu i stresować się tym, że nie zrobiłeś jakiegoś treningu albo nie zrobiłeś go w takim stopniu, w jakim należało go wykonać, bo właśnie praca, bo nie wiem, rodzina, bo przyjaciele, bo może jakieś inne hobby ci się na chwilę pojawia, bo też może się pojawić zmęczenie triatlonem. I tak, no u mnie to jest taki moment i też u wielu osób, z którymi pracuję, widzę, że jesteśmy w tym momencie, w samym triatlonie jesteśmy też już 10 lat, więc część ludzi się wykrusza i w ogóle rezygnuje z tego sportu, a część próbuje się odnaleźć.
Jak sobie zaplanować taki tydzień, kiedy ktoś, powiedzmy, uzna, że chce być w triatlonie, ale właśnie na tym drugim czy trzecim torze i ma na trening, nie wiem, 5 godzin, 6 godzin, może 8 godzin w tygodniu. Jak to zrobić sprytnie? Jak trenować ekonomicznie w tej sytuacji?
Zadbałbym o taką higienę życia na samym początku, czyli to, co jest, myślę, że najłatwiej nam poprawić. Czyli wiesz, możesz zadbać o dobrą dietę, o jakieś takie fajne zwyczaje żywieniowe, które spowodują, że no nie wiem, no nie będziesz łapał ekstra kilogramów, a dodatkowo będziesz dostarczał swojemu organizmowi wszystko to, co jest potrzebne do treningu. Możesz tą dietę trochę bardziej przestawić na takie tryby tłuszczowo-białkowe, jeżeli startujesz na długich dystansach, ponieważ dzięki temu też właśnie będziesz mógł wspomagać przy takiej diecie swoje trenowanie. Możesz zadbać oczywiście o spanie, które jest tutaj krytyczne.
Tutaj ci wejdę jeszcze w słowo, bo następny cały podcast, Mariusz tego nie wie, więc jego również zaskoczę, robimy właśnie o spaniu w życiu sportowca. Będę rozmawiał z jedną z najlepszych ekspertek w Polsce od spraw snu. Nie powiem jeszcze z kim, ale nagrywamy to jutro, wobec czego na początku marca ten odcinek wpadnie. I proszę bardzo, kontynuuj.
No to mega ciekawy jestem spostrzeżeń twojej rozmówczyni. No więc tak, no to spanie jako regeneracja dla organizmu jest kluczowa. Wiesz, taki okres 21-2 w nocy według takiego cyklu krążenia energii w ciele jest bardzo ważny dla nas. Fajnie by było w tym momencie już leżeć w łóżku i sobie smacznie spać i tą regenerację złapać. Wiesz, jeżeli na przykład monitorujesz się za pomocą chociażby już teraz Garmina, masz jeszcze łupa, masz pierścionek Ora, możesz badać całą masę parametrów, od tego w jaki sposób oddychasz, jak wygląda twoje HRV, tętno spoczynkowe. Możesz zaobserwować, co się dzieje z twoim organizmem, jak wypijesz lampkę wina, a co się dzieje, jak wypijesz lampkę wina za dużo, jak organizm walczy i jak długo dochodzi do, balansu po czymś takim. Więc to są takie drobne elementy, które nazwijmy higieną życiową, które po pierwsze pozwolą ci wyregulować ten organizm do tego, żeby właśnie optymalnie wykorzystać te, powiedzmy, kilka godzin treningu, które nam zostały, no nie, do wygospodarowania w całym tygodniu. No i teraz jak się za to zabrać, za to ułożenie tygodnia? Polecałbym tutaj zastosować taką metodę, że bierzesz swój tydzień, rozpisujesz sobie go na godzinę, każdy dzień po kolei, powiedzmy od 7 tam do 20, do 22. Zaznaczasz w tym każdym dniu godziny, w których na pewno nie możesz wykonywać treningu, bo jesteś w pracy, bo musisz tam się czymś zająć, wyprowadzić psy i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma całą masę swoich obowiązków i na przykład w tym planie treningowym prowadzisz go w Excelu, możesz sobie to zaznaczyć w kolorze na przykład czerwonym. Następnie masz do dyspozycji już te godziny, gdzie jest jakiś tam luz. No i teraz musimy sobie wybrać po dwie takie kluczowe nasze sesje treningowe w tygodniu, czyli dwie na swim, dwie na bike i dwie na run. I patrzysz, kiedy możesz włączyć takie jednostki do swojego tygodnia. Zacznijmy od weekendu, bo wtedy pewnie jest nam wszystkim najłatwiej wcisnąć tego typu rzeczy. Czyli sobota, niedziela, w sobotę na przykład przygotowałem sobie tutaj do tej rozmowy taki właśnie przykładowy schemat. Jak ktoś będzie chciał po rozmowie, proszę gdzieś tam się ze mną łączyć na Instagramie, to mogę podesłać taki template do tego. Czyli na przykład mamy tą sobotę. No nie wiadomo, że jeżeli trenujemy do połówki czy do długiego dystansu, potrzebujemy na to trochę więcej czasu, więc zakładajmy, że tutaj mamy taki slot czasowy od 2 do 3 godzin na nasz główny rower. Później w niedzielę mamy znowu takie główne, długie wybieganie i tutaj możemy sobie na tę okoliczność zarezerwować od 1,5 do 2 godzin. To są, wiadomo, takie jednostki długie, raczej tlenowe. Oczywiście im bliżej zawodów, tam będzie się pojawiała intensywność. Idziemy później już sobie do poniedziałku, kiedy po takim solidnej porcji objętości nasze nogi mają prawo być trochę zmęczone. Proponowałbym, żebyśmy zaczynali go od jakiegoś pływania. No i teraz patrzymy sobie, czy możemy to zrobić rano, czy być może to jesteśmy w stanie zrobić po południu. Kolejny dzień możemy już oczywiście teraz kombinować, czy to będzie rower, czy to będzie bieganie. I tak sobie szukamy tych godzin w każdym kolejnym dniu. I to, żeby była jasność, to nie musi być pełne 60 minut. Czasami to mogą być treningi 30-40 minut, czasami 60, czasami, jeżeli pozwala czas, 90. Więc to są nasze takie bazowe, 6 bazowych jednostek. 2 pływania, 2 rowery, 2 biegania.
A zakładając, Mariusz, że ktoś w ten sposób będzie trenował i ma już tę bazę, którą udało mu się wcześniej przez parę lat wypracować, kiedy ćwiczył więcej, to na ile uda mu się podtrzymać formę z tych czasów świetności? W sensie, ja wiem, że powiesz oczywiście, że to zależy od sportowca, ale to jest bardziej 50%, 70%, 80%, 90%, że wiesz, godzę się z tym, że jak robiłem, nie wiem, połówkę w 4,45, trenując 15 godzin w tygodniu, to teraz będę trenował te 6 czy 7 i zrobię to tę połówkę w...
Wiesz co, możesz się zrobić w bardzo dobrym czasie, jeżeli potrenowałeś kilka lat i zrobiłeś naprawdę sobie solidny fundament do tego ścigania, więc wcale bym nie powiedział, że musisz jakoś wybitnie na tym tracić, bo chociażby w tym modelu, który teraz ci opisuję, jeżeli poświęcisz po godzinie od poniedziałku do piątku, to już masz 5 godzin, powiedzmy, że sobota i niedziela niech ci wpadnie 3 godziny i 2 godziny i to są kolejne 5 godzin, już masz nagle 10 godzin trenowania w tygodniu. Myślę, że osoby, które wcześniej właśnie intensywnie trenowały, bez problemu są w stanie takie 10 godzin, wiesz, 9, jeżeli skrócisz jakiś tam rower czy bieganie, czy nawet tam 8 z hakiem. I wtedy trochę przeformatowujesz model, w jakim trenowałeś, czyli mniej jednak poświęcasz czasu na właśnie takie treningi, powiedziałbym, o charakterze bardziej tlenowym. A może nie w znacznej, no ale, ale jednak 70-80%, 30, tak, mniej więcej 20-30% tego treningu, który mamy do wykonania, to jednak powinna być praca taka mocna z przedziału, wiesz, czwartej strefy, czy taki threshold, nie? Czyli zaczyna już być naprawdę taki niekomfortowy komfort. Mówimy tutaj taki poziom maximal lactate steady state, czyli wiesz, twój organizm dochodzi do tego progu. No i oczywiście, jeżeli go wytrzymujesz, no to z czasem twoje jakby możliwości wysiłkowe będą spadały. Ale na takim krótkim treningu godzinowym po prostu budujesz to w oparciu o różnego rodzaju interwały.
Ale to powiem ci teraz, Mariusz, wejdę ci w słowo, że jako osoba nie trenująca, ale coś tam już powoli robiąca, jak zawsze, już od paru ładnych 12 miesięcy, to pierwsza część twojego wywodu była dla mnie taka, wow, fajnie, kurde, mógłbym to zrobić, mógłbym znaleźć tych 5 godzin w tygodniu, codziennie średnio godzinę. W sumie rzeczywiście w weekendy, mimo że jestem dziennikarzem sportowym, mam swoje rzeczy, ale też bym znalazł. Ale jak mi powiedziałeś, że to jednak wiąże się z tą większą intensywnością, to od razu mam takie, o Jezu, nie, 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 to już mi się od razu odechciewa. I ciekaw jestem, czy ludzie, którzy...
Musisz się o to zahaczyć. Nie ma innej opcji. W innym wypadku będziesz wykonywał ten sport tak, wiesz, typowo rekreacyjnie. To może być na fajnym poziomie, ale jednak nie będziesz pobudzał go w tych intensywnościach. Jeżeli go nie pobudzasz w tych intensywnościach, w których ostatecznie będziesz się ścigał, no to nie możesz liczyć na to, że nagle na zawodach, wiesz, odpalisz jakąś petardę i będziesz wyjątkowo szybki. No, tak to nie zaczyna.
Czyli musi boleć. Nie ma takiego czegoś w triatlonie, jak przejście suchą stopą przez tydzień treningowy i potem osiąganie dobrych wyników.
Ale to musi boleć tylko w odpowiednich momentach. I też oczywiście nad tym bólem właśnie możesz pracować, bo jeżeli my mówimy o interwałach, to fajnie by było mieć właśnie trenera, z którym możesz wtedy sobie takie jednostki omówić, bo jeżeli wprowadzasz różnego rodzaju interwały, w zależności od tego, w którym momencie przygotowań jesteś, może się nagle okazać, że trener zapodał ci jakieś interwały 5-minutowe na VO2 max, czyli jakieś no, solidne, już takie bardzo mocne, na przykład rowery albo biegania, z 5-minutową przerwą, ale ty się źle w tym odnajdujesz. No, czujesz, że to po prostu nie jest jeszcze to i wolałbyś to skrócić, bo efektywniej dla ciebie będzie pracować na przykład na odcinkach 2-minutowych z jakąś 2-minutową przerwą, ale ostatecznie skumulowana ilość tych interwałów, jeżeli weźmiemy minuty intensywnej roboty, będzie bardzo podobna. Więc kombinujemy, jak te puzzle poukładać, żeby dla zawodnika było to, wiesz, do zniesienia, bo tu nie chodzi o to, że ty masz, wiesz, cierpieć, płakać, bo możesz mieć serdecznie dosyć za chwilę takiego triatlonu, nie? Więc tak, można w tym bazowym ujęciu, kiedy sobie wybierzesz te podstawowe, tylko i wyłącznie treningi, które na 100% jesteś w stanie wcisnąć, i umówmy się, one mogą trwać od 30 do 90 minut. Myślę, że każdy z nas jest w stanie 30-minutową jednostkę wcisnąć. Ja dzisiaj zrobiłem na przykład 40 minut biegania i dan, więcej nie jestem w stanie. Ale później sobie możesz do tego dołożyć kolejną cegiełkę. Mówiłem o tym, że możesz wybrać sobie te jednostki, że sloty czasowe, że być może uda się, no nie? I fajnie wtedy ten organizm pobudzić tak mitochondrialnie, że tak użyję takiego trudnego sformułowania, czyli najczęściej jest tak, że taki sygnał adaptacyjny po treningu pojawia się od 2 do 6 godzin, on wtedy jest taki bardzo wyraźny i później zaczyna ci opadać, to jest taka fala. Po 24 godzinach jest stosunkowo mały ślad po treningu, no chyba, że to były jakieś naprawdę wyjątkowo mocne jednostki. Fajnie na przykład wtedy dokładać sobie do tej głównej jednostki na przykład jakieś luźne bieganko, luźne pływanie, wiesz, znowu jakieś 20, 30, 40 minut naprawdę spokojnej intensywności i nagle ci się okaże, że jeżeli zaczniesz od tej bazy, czyli tych głównych jednostek, a sobie w tygodniu dołożysz 2-3 jakieś takie dodatkowe, bo akurat znajdzie się na to przestrzeń, to nagle wiesz, nie wiesz kiedy, a tutaj masz 10-12 godzin treningu.
Mariusz, a ile osób na taki... Ile osób na taki tryb przechodzi po powiedzmy 5, 7, 8 latach w triatlonie, że czuje, że chce jeszcze być w tym sporcie, ale już nie tak intensywnie? To jest już coś takiego, powiedziałbym, bardzo często spotykanego, czy jednak cały czas rzadziej?
Nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo to jest bardzo różne, jeżeli chodzi o osoby, z którymi ja pracuję. Może być tak, że umawiamy się, że sezon będzie naprawdę dedykowany pod jakiś start i chcemy osiągnąć super wynik, a w trakcie przygotowań może ci się mnóstwo rzeczy wydarzyć i zaczynamy lepić, no nie? Tak, żeby nie rezygnować z tego sportu, żeby osiągnąć jak najwięcej. Więc to wszystko zależy od zawodnika. Jeżeli ktoś jest właśnie taki, wiesz, mega ambitny, wiesz, wchodzi w ten triatlon, rok, dwa lata, chce tam wygrać wszystko, to później często te kariery tak samo, tak szybko zapłynęły, tak szybko się kończą i później jest bardzo ciężko do tego wrócić. Ja jestem fanem, można by było powiedzieć, takiego właśnie długofalowego podejścia. Są lata, kiedy możesz dać do tego więcej i pogódź się z tym, że są takie lata, kiedy trzeba sobie odpuścić i potraktować ten sport jako przyjemność.
Ale wiesz, to trzeba na to patrzeć, o tym też dzisiaj opowiada Paweł, jako na całość i trochę jak na proces, nie? A to co mówisz, że często ktoś wchodzi, jara się, o tym też Paweł opowiada, robi postęp, robi duży postęp, nagle jest pstryk, koniec tego dużego postępu i zaczyna się takie mozolne poprawianie o, nie wiem, 2-3-4% w skali roku. Nie każdy jest w stanie wtedy powiedzieć sobie, moim zdaniem, dobra, no tak to wygląda, tak wygląda życie, bo ludzie są z natury, szczególnie w dzisiejszych czasach, niecierpliwi.
No oczywiście, no ty jeszcze w ogóle wymieniasz człowieka, który osiągnął niesamowity czas, dla większości z nas nieosiągalny.
Kosmiczny.
Tak, no naprawdę to są, wiesz, wyjątkowe czasy. Pamiętam, jak Marcin Konieczny pierwszy raz gdzieś tam łamał jako age grouper barierę 9 godzin i to wtedy było wielkie wow. Teraz takich Polaków mamy już sporo, można powiedzieć. Natomiast te czasy, o których wspominasz u swojego gościa, no to już są naprawdę zarezerwowane dla nielicznych. No i oni chyba muszą się z tym liczyć, że jeżeli chciałbyś uczknąć jeszcze z tego trochę, no to i tu wchodzi sprzęt w grę i oczywiście cały czas mega solidny trening. No i w pewnym momencie może ci się pojawić właśnie to pytanie, czy gra jest warta świeczki, czy chcesz w tym momencie tak trenować, czy możesz, czy może właśnie lepiej też dać krok do tyłu, dalej się tym bawić, ale troszkę na niższym poziomie.
No ciekawy jest to temat i myślę, że w dalszej części dzisiejszej rozmowy też będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Będziemy też rozmawiać między innymi o wyścigu kolarskim, górskim, tygodniowym, w którym mój dzisiejszy gość Paweł Mitruś brał udział. Bardzo ciekawy wyścig, który możecie znać choćby z filmu dokumentalnego Ikar. Mariusz Chrobot, Trim Team, był z nami. Dziękuję Ci, Mariuszu, bardzo serdecznie.
Dzięki bardzo.
Wracamy do naszego podcastu. Paweł Mitruś, chłopak, który zadebiutował w Ironmanie w Arizonie z czasem 8.42, który wygrał wcześniej połówkę w Grecji, o czym jeszcze dzisiaj będziemy mówić. Natomiast ja bym nawiązał do tych Hawajów i do biegania, bo to są dwie rzeczy, które kojarzą mi się, jak wiadomo, z Marcinem Koniecznym, którego, jak wiadomo, muszę w tym podcaście wymienić. I teraz moje pytanie jest takie, czy gdzieś tam też się konsultowałeś z Mkonem już co do tych Hawajów, rozmawialiście, jak to wygląda i co ci dało kilka tygodni spędzonych z nim parę lat temu, chyba w styczniu w Portugalii, bo wtedy pamiętam, że był taki zabawny moment na jego social mediach, gdzie, że tak powiem, sobie dokazywaliście i chyba nawet w jednym pokoju mieszkaliście, a wiem, że Marcin to jest postać, powiedziałbym, nietuzinkowa, bo sam go znam już chyba z 8 lat.
Mieszkaliśmy w jednym mieszkaniu, nie w pokoju, to uściśle. Nie, jakby nie rozmawiałem z Mkonem na temat Hawajów i też jakoś nie planuję się chyba przygotowywać do tych Hawajów pod kątem tego, żeby po doświadczonych osobach z Polski, które gdzieś tam znam po tych Hawajach, żeby zbierać ich input. No bo to jest trochę tak jak, nie wiem, z zakupem mieszkania. Z kim byś nie gadał, to każdy ma jakieś przemyślenia ze swojej perspektywy. Każdy nagle wchodzi w eksperty, znawcy rynku nieruchomości. No i wydaje mi się, że wtedy tych opinii byłoby trochę za dużo, więc raczej nie widzę jakby siebie wypytującego teraz Mkona o porady mistrza świata.
To ja jeszcze, Mitrusiu, drogi, o co innego spytam, a czy tak z ciekawości nie podkusiło cię po tej udanej Arizonie, żeby zobaczyć, na jakim poziomie są goście w twojej kategorii wiekowej i
co ty możesz na tych Hawajach osiągnąć. Ja wiem, że wynik nie jest najważniejszy, ale też jak staniesz na starcie w metce triatlonu, to myślę, że taki mokotowski lew tutaj się w tobie może uruchomić.
Nie, staram się właśnie, będąc konsekwentnym do tego, co powiedziałem w pierwszej części, nie robić takich sprawdzeń, nie szukać, no bo znowu wracamy do budowania jakichś oczekiwań. A tak naprawdę zawody w dużej mierze, jakby moje miejsce na zawodach w dużej mierze zależy od tego, kto się na tych zawodach pojawi. Wciąż, jeżeli jesteś w topie światowym jako zawodowy sportowiec, no to ty wiesz, kto jest w topie światowym i to nie jest tak, że pojawi się nagle jakiś czarny koń, o którym nikt nigdy nie słyszał i zleje wszystkim tyłek. Pojawiają się czasem takie czarne konie, które nigdy o nich nigdzie nie słyszał w kolarstwie, leją tyłki albo plasują się dość wysoko, no ale jak to się w większości przypadków kończy, no to niestety wiemy. A tu jest sytuacja bardzo skomplikowana, jesteś w stanie wiedzieć o ludziach jakby, których gdzieś tam na zawodach widzisz, którzy są na wysokim poziomie powiedzmy i możesz z nimi gdzieś rywalizować, że oni się pojawią, ale nie wiesz, czy w ich amatorskim życiu oni się na tych zawodach zjawią, czy się nie zjawią. Także wystrzegam się bardzo mocno od tego, żeby myśleć o sobie w kategorii, który skończę na zawodach. Fajnie, jak się przyjemnie człowiek zaskoczy, ale zupełnie nie buduje oczekiwań w tym zakresie.
Czy ten udany debiut w Ironmanie to trochę było takie pokłosie i jeszcze taka siła rozpędu po tej Grecji, gdzie wygrałeś? Jak teraz na to patrzysz z perspektywy czasu?
Raczej w drugi sposób. Grecja to był taki start triatlonowy, żeby coś wystartować przed Ironmanem, bo ja w tym roku nie startowałem w ogóle triatlonowo, także Grecja była moim pierwszym triatlonowym startem. I była takim miłym akcentem na drodze do tego wszystkiego. Natomiast no w Grecji dużo bardziej się umęczyłem jako tako na całej trasie i mam dużo mniej przyjemne wspomnienia z tym, ile tam siły trzeba było włożyć, niż z tą Arizoną. No ale to wynika znowu inna specyfika zawodów. Tu jednak musisz dużo mocniej przycisnąć. A na takim Ironie nie wystrzeli za wcześnie.
Jakie to uczucie być Polakiem, który może chwycić w dłonie wstęgę i zrobić radość a la Jan Frodeno albo inny wielki triatlonista? Pytam o to dlatego, bo no niestety, ale zbyt wielu naszych tego nie doświadczyło w swoich karierach, także ciekaw jestem, czy wtedy bardziej czułeś wzruszenie, czy nie wiem, schodziła z ciebie adrenalina, czy miałeś ochotę krzyczeć, co tam się na tej mecie wydarzyło?
No tutaj, jeżeli bym powiedział, że no nic, tak sobie wbiegłem, no zawody jak zawody, to bym na pewno trochę skłamał. Mimo tego, że nie jestem jakąś wyjątkowo emocjonalną osobą i raczej nie okazuję tych emocji na zewnątrz, no to przyznam szczerze, że jak już tam stanąłem po przecięciu mety, ci wszyscy Grecy z tymi swoimi greckimi emocjami zaczęli mi gratulować, no to był taki moment, że naprawdę się na moment wzruszyłem i mówię, kurczę, naprawdę, naprawdę fajnie. Ale no tyle, no życie jakby toczy się dalej, to jest naprawdę fajny akcent, na pewno fajne wspomnienie, fajna fotka i można powiedzieć, że no okej, kiedyś wygrałem zawody Open na jednej, drugiej Ironmana, natomiast no jest ten kontekst cały za tym, nie? Można jakby, nie chcę umniejszać temu, natomiast no to tam nie było nikogo z profesjonalnej stawki, no więc tak naprawdę to nie są takie zawody jak 85 czy 90% tych zawodów, nawet 95 może. Jest to też wyścig taki po sezonie już trochę, nie? No bo czołówka światowa szykowała się do Mistrzostw Świata w Nicei, a to już było po tych zawodach, to też już było po Lahti, więc dużo osób pewnie mocnych było na roztrenowaniu, więc można tak...
Nie, poczekaj Mitruś, ja tutaj ci wejdę w słowo, jednak 840 osób brało w tym udział, jednak też tam na pewno wiemy, jaki jest poziom ścigania amatorskiego, nie jeden kozak przyjechał, samo to się nie wygrało, mój drogi, to jest raz. Dwa pytanie, czy Michał Podsiadłowski pisał i gratulował, bo jednak on wcześniej był tym Polakiem, który tego dokonał, co prawda na pełnym dystansie, co prawda w Weymouth, co prawda nawet wtedy chyba pomylił trasę rowerową, a i tak zdążył wrócić i ich przegonić.
Wiesz co, chyba więcej osób wygrało, jeżeli chodzi o Polaków, zawody Open. No na pewno przecież Wilku wygrywał połówkę.
Mówię o amatorach, którzy przychodzą mi do głowy na takich zawodach właśnie, wiesz, gdzie nie było zawodowców. To Michał jest taką pierwszą osobą, która mi się kojarzy, a ty taką drugą.
Na pewno ktoś tam jeszcze był. Wiem, Michała Rajce na przykład kojarzę kiedyś tam, ale no ja temu nie chcę umniejszać. Nie? Nie mówię, że tak, o dajcie spokój jakby tutaj, tylko to jest pewnie jakby sposób mój mówienia o tym, on się nie bierze znikąd, bo jakby ja nie ukrywam, że mnie bardzo boli i irytuje fakt, w jaki sposób ludzie potrafią opowiadać o swoich amatorskich poczynaniach w social mediach czy na jakimś takim LinkedInie, budując swoje profile. Tak, no u ciebie na pewno też znajdą się takie osoby i co innego jest, jak opowiada się o tym u ciebie, bo zakładam, że słuchają osoby, które wiedzą, że są amatorzy, są zawodowcy, że to jest event dla amatorów, tak? Ale co innego jest, jak czasem ktoś wrzuci z ludzi, których znam, fotkę na LinkedIna i zaczyna budować jakieś jak zegi monumentum po prostu, nie? No kurczę, jestem dumny, że mogę reprezentować swój kraj, walczyłem i marzyłem o to, żeby móc założyć koszulkę z biało-czerwoną flagą na piersi. Jasne, nie? Tak jak mówię, każdy, to jest każdego życie i to jest sport amatorski, każdy jest częścią czyjegoś życia, czyjegoś kontekstu. Róbcie co chcecie, no ale nie, jest gdzieś ta granica, nie? Nie oszukujmy. Okej, no jakby 200 osób to kliknie, super, gratulacje, nie? No, i tyle z tego będzie, ale nie zakrzywiajmy czasu przestrzeni po prostu. No, no i to się stąd pewnie bierze, że ja też nie chcę teraz jakoś wyskoczyć i powiedzieć, no wygrał.
No, imponująca siła spokoju i taka kalkulacja u Pawła, ale chciałbym, żebyś mimo to ten wyścig trochę na czynniki pierwsze rozłożył. Jaka tam była atmosfera, jaka tam była trasa, czy były kryzysy, w którym momencie doszło do ciebie, że ty jednak rzeczywiście możesz go wygrać?
No to tak jak mówię, pojechaliśmy na ten wyścig razem z Przemkiem w ramach wystartowania czegoś przed Ironmanem w Arizonie. To był taki krótki wypad. W ogóle bardzo polecam wszystkim ten wyścig, ze względu na to, że Polski do Aten wcale długo się nie leci. To są Ateny, więc no jakby koszty wszystkiego przez tam 0,75 można spokojnie podzielić, albo nawet i lepiej. I organizacja jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, a do tego podejście tych ludzi, to widać, że to jest ich jakby święto tego dnia. Tam jest dużo osób w to zaangażowanych. Tylu wolontariuszy, tak kibicujących. No ja nie widziałem nigdy i nigdzie. To są wolontariusze, którzy... jak pamiętam, już jechałem z rowerem i z workami po wyścigu i oni jeszcze gdzieś tam zbierali te stoły i kubki, to ktoś mnie rozpoznał i zaczęli krzyczeć, "This is Paweł!" I oni dalej mi kibicowali. No naprawdę, naprawdę super przeżycia. Wzdłuż trasy sporo kibiców i no, Grecy jednak, ten południowy taki, południowe zaangażowanie, ten temperament. Bardzo, 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 bardzo fajne miejsce. Jeżeli chodzi o sam wyścig, to ta trasa jest o tyle wyjątkowa, że bieg jest bardzo trudny. Bieg składa się z dwóch pętli po wahadle. Do pokonania są cztery bardzo długie podbiegi. No to tak mniej więcej 2 kilometry z jednej i 2 kilometry z drugiej strony podbiegu, gdzieś tam z małym złamaniem w środku po jednej stronie. No i ta trudna trasa biegowa, no to też... wydaje mi się, że ona sprawiła to, co sprawiła, czyli pozwoliła mi stanąć na tym pierwszym miejscu podium, no ale o tym za chwilkę. Pływanie w jedne z trudniejszych warunków, w jakich przyszło mi pływać w morzu. Pamiętam pierwsze wejście, dostałem falami kilka razy i tak zobaczyłem, gdzie ja jestem. Jest taki moment, jak płynie się w dość wzburzonym morzu, kiedy próbujemy nawigować i widzimy przed sobą tylko fale. Dobra, no to nie jest ten czas, więc za parę sekund znowu próbujemy nawigować i widzimy, że jesteśmy na górze tej fali, a dookoła nas jest taki kocioł w zasadzie. No to jak ja pierwszy raz takie overview, dobra, to co się dzieje, gdzie są ludzie, gdzie są bojki, no to ja takiego bałaganu na starcie nie widziałem nigdy. Po prostu każdy płynął w innym kierunku. bardzo, bardzo dziwna sytuacja i no, niewyobrażalnie źle mi się płynęło tego dnia, no ale koniec końców no, to pływanie chyba było całkiem nieźle domierzone i wyszło całkiem nieźle jak na mnie, bo coś około 29 minut, więc pamiętam, że jak kliknąłem na zegarku, to mówię, no niemożliwe to jest i tak ochoczo pobiegłem dalej. To był debiut w mojej nowej piance, nie obyło się tam bez przygód, bo pianka mi się zacięła generalnie i próbowałem ją gdzieś rozerwać, ale przeżyła. Myślę, że na tym gdzieś tam z minutkę mogłem stracić. Na rowerze to były takie rolling hillsy, ale takie rolling hillsy w stylu jak będziesz trzymał głowę nisko i mocno pedałował, to na górę wjedziesz tak, że nie musisz wychodzić z pozycji aero. I też dwie pętle po wahadle. Przebieg wyścigu był o tyle ciekawy, że jak dojechałem grupkę z przodu, która nie wiem, który byłem na trasie, jakby podczas etapu kolarskiego, to była pierwsza pętla, no to wtedy mi jeszcze nikt nic nie zdążył krzyknąć. I w miarę łatwo gdzieś tą grupkę wyprzedziłem, natomiast oni, jak już ich wyprzedzałem, było widać, że są zmotywowani, żeby współpracować w nieprzepisowy sposób. No i usiedli mi na tyłek. No i w tym momencie się mniej więcej ten wyścig taki zamienił. No nie będę im robił podwózki, więc przestałem jechać swój wyścig, a zacząłem, tak mi się wydawało, że mniej więcej no jestem jednak gdzieś z przodu. Więc zacząłem jechać w taki sposób, żeby no, uprzykrzyć im trochę to życie. Czyli no, jak się robiło, na płaskim jechałem trochę lżej niż bym jechał normalnie, tak żeby siebie nie utłuc. A jak się robił ten podjazd, no to jechałem tak, żeby ja wjechał w miarę jako tako, a reszta naprawdę to poczuła. No, oczywiście nakrzyczałem gdzieś tam na nich. No, jakby zawsze jak widzę ludzi, którzy łamią po prostu... I to w taki chamski, bezczelny sposób, bo nie mówię, że jak kurczę, masz trasę po wahadle, tych ludzi tam jest dużo, naprawdę ciężko jest pojechać tak w 100% zgodnie z przepisami, żebyś ty jeszcze, jak ludzie sobie, nie wiem, parami jadą koło siebie, nie? Żebyś ty tam kurczę ich zdążył wyjechać z ich strefy draftu w odpowiednim momencie, a nie jechał cały czas środkiem, za co przecież też dostaniesz karę. No ale oni taką hamówę robili, nie? Tam 2-3 metry trzymali, no to kilka razy ich gdzieś tam opierdzieliłem. Dojechaliśmy do pierwszej zawrotki i ktoś z Polski krzyknął mi, że super, że drugi jestem, nie? No to mówię, kurczę, drugi, ciekawe czy w age grupie, czy open, nie? Tego nie powiedział. No ale to pierwsze kółko no, poszło już właśnie tak na denerwowaniu się bardziej na tych moich kolegów i tam w pewnym momencie jakichś mocniejszych wyzwiskach, bo jeden gość no to już naprawdę kurczę odwalał bardzo, bardzo dziwne numery. No i ciężko było już pod koniec ostatnie 20 kilometrów, to tak mówię, kurde, no ten bieg to będzie jedna wielka niewiadoma. No i przy schodzeniu z roweru znowu ten sam Polak mi powiedział, że drugi, że super, ekstra. I już wtedy chyba powiedział, że open, no to mówię, wow, naprawdę, naprawdę nieźle i zastanawiałem się, czy w tej grupce ze mną ktoś jest z tych moich głównych rywali. No i ruszamy na bieg i tutaj ku mojemu zdziwieniu znowu nogi w miarę były lekkie, natomiast no wiedziałem, co mnie czeka na tym podbiegu i to był bieg z tych, że ja ogólnie nie jestem jakiś super szybki. Nie jestem takim zawodnikiem, który po prostu po płaskim zrobi mega czas. Natomiast dużo czasu wkładam w treningi siłowe, więc mam dość mocne nogi i one no zarówno mocne pod kątem takim jakby wytrzymałościowym, ale równie bardzo dobrze na tego typu trasy. No ja też trenuję podbiegi, które tam mają, nie wiem, 20 minut na przykład podbiegu na bieżni takiej na siłowni. No i to się okazało kluczem tutaj, bo mimo tego, że chłopaki pewnie chcieli przyspieszyć i gdzieś tam heart rate im pozwalał, no to już wszyscy mieli te nogi po tych podbiegach, a przede wszystkim po zbiegach, tak utłuczone, że te odległości gdzieś cały czas utrzymywały się na takim samym poziomie za dwóch gości, którzy mnie goniło. Co jeszcze z tego wyścigu? Ach, no i jak wychodziłem na bieg, to już żona Przemka poinformowała mnie, że jestem pierwszy w kategorii i drugi open, ale że ten pierwszy to jest jakieś, nie wiem, 10 minut przede mną. No to co myślisz? No 10 minut przed tobą, no nie ma szans, nie? To gościu to musiał być jakiś kocur. No ale biegniemy i po wahadle trasa, ja patrzę, gdzie go będę widział, jak on wygląda. i widzę gościa, który jest na podbiegu, ja na zbiegu. On jest zgarbiony, wygląda jakby miał z 50 lat i to był taki bardzo zmęczonym życiem 50-latek. Mówię, kurczę, no niemożliwe, że to jest ten typ. No miał numer, ale ja jestem drugi open, to musiał być on. I potem na zawrotce, bo na tym podbiegu i na tym zbiegu tam za wielu kibiców nie było, bo to taka szeroka, dwupasmowa droga. I pamiętam, to jest gdzieś mniej więcej chyba 9. kilometr, jakaś babeczka krzyczy mi, że looking good, much better than the first one. No to jak ona mi powiedziała, że looking good, much better than the first one, to ja mówię, no to musiał być ten typ. I potem ja w ogóle momentu, jak ja go wyprzedzałem, to ja nie pamiętam. Nie? Jakby ja nie zarejestrowałem, który to był on. No i potem już na drugiej pętli, gdzieś z 3 kilometry do mety, pamiętam, w drugą stronę biegł Przemek, któremu już żona też powiedziała, jak wygląda sytuacja na mecie i że biegnę prawdopodobnie po zwycięstwo. Także rzucił kilka ciepłych słów w moją stronę. No i tak myślę, że kilometr do mety mniej więcej, no 2 kilometry do mety mniej więcej, coś się tam za siebie gdzieś obejrzałem, żeby zobaczyć, czy na pewno to tak wygląda, bo na zawrotkach, tak jak mówię, no mijałem się z tymi ludźmi i widziałem, że oni się nie zbliżają. Jechał ze mną pilot na rowerze, coś tam widział, zobaczył, że się oglądam i mówi, nie, spokojnie, tutaj nikogo nie ma. No i tyle. chyba na ostatnim kilometrze miałem taką rozkminę, no dobra, no to chyba będę pierwszy, to chyba tą wstęgę przetnę. To co zrobię, nie? No i miałem taką rozkminę, kurczę, to jak tu się cieszyć, żeby to jakoś fajnie może wyglądało. I pamiętam, że wpadłem na taki pomysł, mówię, jak Son Goku w Dragon Ballu robił takie kamehameha z ładowaniem właśnie tej kuli gdzieś z tyłu. No okazało się, że jednak bez ćwiczenia tych elementów wychodzi to słabo, bo na zdjęciu wypadło beznadziejnie. No ale miałem swoje 3 minuty fanu takiej rozkminy. No to teraz ja się może zastanowię, jak tu się cieszyć na wygranych zawodach. No i fajnie, że się tak udało, bo jednak kurczę, na tych zawodach amatorskich no zawsze jest tak, że wiesz, rolling start, możesz się pocieszyć pierwszy, a potem gościu za twoimi plecami wbiegnie i się jednak okaże, że to on się cieszy. No.
Ja muszę powiedzieć, że zapomniałem, że Paweł ma taką fantastyczną zdolność plastycznego opowiadania, mój drogi. Ty jesteś stworzony do podcastu, kiedy czegoś nie widać, ale za pomocą słów można sprawić, że ktoś sobie to wyobrazi. Absolutnie fajnie się ciebie słucha i tak jak pomyślałem o tych gościach, co draftują, to mi się przypomniało, że na moim ostatnim maratonie, już prawie 2 lata temu w kwietniu, biegłem z grupą na 3:15 i zwróciłem uwagę gościowi, który wziął żel i wyrzucił to, czego nienawidzi Jemko, czyli po prostu wyrzucił ten opakowanie po żelu na ulicę. Ja zacząłem go opierdzielać, gdzie straciłem 30 sekund energii na to, żeby go opierdzielić, ale potem zdałem sobie sprawę, że opierdzielam gościa, który wygląda jak komandos. Ma 1,90 m ze 110 kilowagi, jest mięście na mięściach. I myślałem, on mnie zabije, jak skończymy ten wyścig. Gapiński, po co ty się znowu gdzieś tam musiałeś wybrać ze swoją jakąś tezą. Natomiast on nie dość, że mnie przeprosił, to jeszcze potem, jak obaj umieraliśmy, to mnie puszował i mówił, ja już nie mogę, biegnij stary, więc zaimponował mi, że wiesz, najpierw go zjebałem, a potem poczuł chyba takie wewnętrzne, że tak powiem, gdzieś połączenie ze mną. Mój drogi, rower, bo to jest też rzecz, o której warto by było pogadać. Ty brałeś udział w niesamowitym wyścigu. Ja go nie podejmę się, żeby przeczytać po francusku nazwy tej serii. Natomiast jest to seria wyścigów etapowych dla amatorów, które mają dać nam namiastkę zawodowego ścigania w kultowych kolarskich miejscówkach. Tak to ładnie gdzieś przeczytałem opis tego wyścigu. To zakładam, że ty francuską nazwę znasz. Powiedz, skąd ten pomysł i czy to było takie wyzwanie, które cię przetargało w każdą stronę?
Francuska nazwa to chyba brzmi coś, nie znam francuskiego, ale słyszałem, jak gdzieś tam parę razy Francuzi mówili, to jest coś w stylu haute route. Haute route, dla tych, którzy chcą sobie wpisać w Google'a. No to wydaje mi się, że ty znasz ten wyścig, bo Ikara na Netflixie oglądałeś, tak? I do tego wyścigu właśnie przygotowywał się ten główny bohater, nie ten doktor z rosyjskiego Związku Olimpijskiego, tylko ten, który kręcił ten dokument. Skąd się wziął ten pomysł? Brat Przemka Szudera, Krzysiek Szuder, on super jeździ na rowerze. No to jeżeli chodzi o takiego górala z silnikiem diesla, który potrafi bardzo długo i bardzo mocno jechać pod tą górę, no to ja chyba wśród swoich znajomych nie mam takiej drugiej osoby. On kilka lat temu startował w tym wyścigu po raz pierwszy. No i wielokrotnie o nim opowiadał, pełen fascynacji. On w ogóle zdobył w tym wyścigu miejsce w Pirenejach, chyba był top 3 w kategorii wiekowej, a w Alpach chyba kończył w top 10. Nie chcę teraz skłamać jakoś, no ale no mega, mega kozak. I on wielokrotnie opowiadał o tym wyścigu. I ten wyścig to było coś takiego, o, to była moja terapia na odreagowanie tego, co pytałeś wcześniej, czy ja jakoś odchorowałem ten triatlon. No to ja w momencie odchorowania do triatlonu stwierdziłem, że kurczę, jakby jedyne co chcę, to dobrze się bawić, a najlepiej się bawię na rowerze, to czas zrobić coś innego. I panu właśnie pomysł na zapisanie się na ten wyścig kolarski. W międzyczasie mi się triatlon z powrotem spodobał, więc to nie jest tak, że to było całkowicie zaprzestanie robienia czegokolwiek triatlonowo, no bo jednak plan był taki, że to był wyścig, który się rozgrywał z końcem sierpnia i plan był taki, że jeżeli po tym wyścigu będę miał siłę, będzie mi się chciało i będę miał ochotę, to korzystając z tego fitnessu zbudowanego do tego wyścigu, a przede wszystkim na tym wyścigu, no bo to jednak chyba 35 godzin jazdy wyszło przez tydzień, często gęsto na wysokościach ponad 1800 metrów nad poziomem morza, no bo to jednak Alpy francuskie, chyba najwyższą przełęcz robiliśmy 2750. No to ten zadatek wytrzymałościowy był naprawdę fajny. No i taki był gdzieś plan, żeby to skonsumować właśnie w przygotowaniu do Ironmana. I pytałeś, czy mnie to przeciorało. Znowu, no kolejna rzecz, którą jest ciężko porównać, bo inaczej wygląda twój wysiłek i wydatek energetyczny na wyścigu, który trwa 7 dni. Tam, kurczę, o ile dobrze pamiętam, to łącznie z 750 km było i chyba z ponad 20 tysięcy metrów przewyższenia łącznie, niż taki Ironman, który jednak trwa ciągiem. Nie? To jednak dwa różne rodzaje cierpienia, bo na tym wyścigu rowerowym cierpisz jednak więcej razy, ale krócej, no ale zdecydowanie mocniej. Nie? Jakby to wydaje mi się, że jest taki duży game changer, jeżeli chodzi o zrozumienie, czym są podjazdy w wysokich górach. Jeżeli nie mamy gdzieś w swoim dorobku podjazdu, który wjeżdża na 2500 metrów nad poziomem morza, gdzie ten podjazd trwa z 1,5 godziny i jedziemy go no naprawdę all out, no to all out wygląda trochę inaczej, nie? I jakby potrafi inaczej pozamiatać. Natomiast pod kątem takim inaczej, siła moich nóg na tym wyścigu była wyżej niż jakby takie niż ogólne możliwości do wydatku energetycznego, czyli no nie ubiłem się w 150%. Jakby mi ktoś powiedział na koniec: ej Paweł, słuchaj, bo jeszcze jest w sumie jeden etap, ja powiedziałbym, no to dawajcie, nie? Lecimy. To była ciekawa obserwacja, bo ja jak zacząłem po pierwszym etapie, chyba byłem 40 któryś i z etapu na etap coraz wyżej. Skończyłem na 23 albo 24 miejscu, chyba jakoś tak. No i to mogłem powiedzieć, że jakby osoby, które wkładały mi dość nieźle na pierwszym czy drugim etapie, gdzie tam zaczynaliśmy razem, no to ja widziałem, jak oni wyglądali w połowie, jak jechaliśmy już razem, a jak wyglądali na końcu, kiedy ja ich wyprzedzałem.
Ja rozumiem, że to nie jest taki wyścig jak kolarstwo w dużych turach, które jest de facto sportem zespołowym, bo tam jadą grupy i grupa pracuje na lidera. Tutaj każdy pracuje na siebie, czy nie? Czy to wygląda inaczej? Jak coś, to mnie popraw.
Tak, w tym wyścigu każdy pracuje na siebie. Tutaj oczywiście no są układy, układziki. Była jakaś ekipa gości z Kanady, która no, dbała o swojego lidera i tam było widać, że ewidentnie są osoby, które w dany dzień pracują albo w dany dzień odpoczywają, ale no, to jest jakby ich fan tego wyścigu, nie? Taką formę przyjęli, że w taki fanowy sposób go rozegrają, natomiast nie ma ekip. Nie ma samochodów, które się ciągną, nie ma, nie wiem, na przykład większość zjazdów jest zneutralizowanych. To wynika z dwóch powodów. Jeden to bezpieczeństwo, bo jednak puścić amatorów, którzy często, gęsto większość czasu spędzają na trenażerze tak jak ja, albo po prostu ludzi, którzy nigdy nie jeździli w peletonie, bo takich tam też jest sporo, którzy po prostu traktują to jako wyzwanie życia, przygodę. No jolo, co się może stać, nie? Więc inaczej ten wyścig wygląda. Tam są jakby neutralizacja zjazdów w ogóle wygląda w ten sposób. To też nie jest oczywiste, więc może wspomnę. W momencie, jak wjeżdżasz na szczyt góry, to twój czas się stopuje. Co to znaczy? Możesz się zatrzymać, możesz sobie tam... Punkt żywnościowy jest bardzo bogaty. To taka kulturka francusko-włoska, czyli tam są jakieś krakersy, sery, no alkoholu tylko nie ma chyba z takich elementów, które można by sobie wyobrazić, ale takie rzeczy, których zupełnie no, nie pomyślałbyś, żeby jeść je na wyścigu kolarskim. Natomiast naprawdę dużo osób podchodzi do tego na mega luzie, jest mega wyluzowanych. Osoby, a jeszcze z tą neutralizacją skończę. I tak naprawdę no, wjeżdżają te osoby, czas stop, masz czas na to, żeby porozmawiać z innymi osobami, spędzić ten czas tak jak chcesz, no i jedziesz dalej, jesteś na dole zjazdu, twój czas, znowu start. Także tam też elementem taktyki jest zrobienie tego w ten sposób, żeby na punkcie odżywczym odpocząć, no ale żeby nie siedzieć tam za długo, bo tego roku były ogromne upały, także ważnym elementem było na przykład to, że jak był kurczę podjazd pod Galibier, gdzie jeszcze zupełnie było zero wiatru i powietrze stało w miejscu, no to nie chciałeś tego podjazdu zaczynać 2 godziny później niż byś mógł, nie? No bo już po prostu wtedy tak grzało, byłoby dużo, dużo trudniej, więc to był jakby kolejny element taktyczny, żeby dobrze te neutralizacje zaplanować. Są też odcinki, które są płaskie, no i to znowu dodaje koloru całej rywalizacji, no bo jeżeli masz neutralizację gdzieś przed tym płaskim odcinkiem, to na tym punkcie neutralnym chcesz zebrać się z kolegami, którzy równie mocno pojadą. No i mieliśmy, bo w ogóle to jest wyścig górski jednak, nie ma się co oszukiwać, tam zdecydowana większość ludzi, no w top 50 to mieliśmy 3-4 gości mojego pokroju, może nawet 2 było trochę cięższych ode mnie, a reszta to no naprawdę są chudzi ludzie, nie? Tacy chudzi na zasadzie... No, Nie są to ramiona pływaka, tylko no, ramiona tak jak właśnie masz takiego Rafała Majkę. I pamiętam, był 6 etap i ostatni odcinek, to nie było najbardziej rozsądne ze strony organizatorów, że oni to tak zorganizowali, ale z 30 kilometrów to było takiego false piano, nie? Jakby... Kurczę, można się tam było miejscami naprawdę rozpędzić. Nie? Tam no, miejscami lecieliśmy tym peletonem z 60 na godzinę i to była grupa, w której się chcieliśmy zebrać. Plan był taki, że zbieramy się w 10 kumpli ludzi, którzy się poznali i tam jakby trzymali ze sobą gdzieś sztamę, z czego 3 albo 4 będą pracowały i właśnie w tym takich 3 dużych gości, z czego tak, na mnie się cieszyli, bo wiedzieli, że triatlon i że jakby jestem w stanie tak czasowo utrzymywać. Był jeszcze jakiś jeden gościu z Holandii, no to oni tam płasko, wiatry, no to wiesz, że będzie dobre jeżdżenie i jeszcze też jakiś jeden taki już w ogóle taki zupełny byczek. No i pamiętam, umówiliśmy się w jakimś jednym konkretnym miejscu, że tam, żebyśmy się tam wszyscy złapali, no i ja dojeżdżam tam jako ostatni i ktoś się odwraca tak tylko i patrzy na mnie, właśnie taki chudy człowieczek i mówi: "Oh my god, Paweł, fantastycz, to chyba niemiec jakiś był". No i nie udało się, zebraliśmy się chyba w grupie 30-40 osobowej, gdzie wyobraź sobie, że wiesz, tniesz w dół na maksa i widzisz gościa, który jedzie obok ciebie i on ma słuchawki w uszach. Nie? No tam, tak jak mówię, no są ludzie, którzy nie za bardzo rozkminiają, że może dojść do nieciekawych, wręcz niebezpiecznych sytuacji I też tak patrzę trochę na ten wyścig. Na zasadzie triatlon jest dużo bardziej bezpieczny, to raz. Nie mówię, że tam było jakoś niebezpiecznie, po prostu triatlon jest dużo bezpieczniejszy. Nie jesteś przede wszystkim narażony na to tak często jak tam, że ktoś w ciebie gdzieś wjedzie, ktoś cię gdzieś zahaczy, coś się podzieje. No jednak są elementy, które są zjazdy i te zjazdy są mierzone. No trzeba umieć dobrze zjeżdżać momentami. Natomiast trasy triatlonowe to raczej są takie trasy, gdzie nie jest to największe wyzwanie techniczne, szczególnie w tych kultowych miejscach, no to jak, no nie wiem, takie Hawaje na przykład, no nie byłem, no ale z tego co opowiadają znajomi, no to możesz rzeczywiście tą głowę pochylić nisko i jechać praktycznie tak cały czas.
Zastanawiają mnie trzy kwestie. Pierwsza, czy na ten wyścig można się zakwalifikować od tak, czy trzeba spełnić jakieś wymogi, czy jest to bardziej kwestia losowania, jak na przykład w Norsemanie. Druga, czy tam normalnie wszystkie ulice, wszystkie te drogi górskie są wyłączone z ruchu, czy też nie, bo trzeba uważać, bo samochód ci raz na jakiś czas może przejechać. I trzecia, czy to był tak zwany one night stand, czy zamierzasz w tym wyścigu startować częściej, bo podchwyciłeś bakcyla?
No to pierwsza, czyli czy trzeba się kwalifikować? Nie. To jest w ogóle wyścig, gdzie jest 500 slotów chyba ogólnie ze względu na to, no na kryteria bezpieczeństwa, no i logistykę, bo co dzień, co dwa dni zmieniamy hotel, więc wyzwanie logistyczne dla organizatorów, żeby to ogarnąć, to jest naprawdę, ja podziwiam, nie? Jakby nie dziwię się, że ten wyścig chyba przez ostatnie 5 lat został sprzedany z 3 razy do różnych właścicieli. Przez rok Ironman kupił ten wyścig. Tak, on był mocno promowany chyba jak były ostatnie Mistrzostwa Świata na konie dla wszystkich, tak? To wtedy był bardzo mocno promowany, natomiast no, chyba im to nie wypaliło finansowo, więc nie trzeba się kwalifikować. Natomiast no, ten wyścig, zapisanie się na ten wyścig, jakby ogarnięcie kwestii noclegowej, no to jest dość drogie, nie? To jeżeli porównamy sobie wydatek jednorazowy Ironmana, no to można powiedzieć, że wyjazd taki, nocleg, wpisowe, no to już jest spory wydatek. Tutaj no, będzie to 2-3 razy to, co byśmy myśleli o Ironmanie, natomiast tu mamy 7 dni zabawy. Więc są za, są przeciw. Da się to na pewno zrobić w różnych wariantach kosztowych, bo jest wariant kosztowy, w którym taki najbardziej hardkorowy, czyli mamy jedną torbę z rzeczami, którą na starcie zostawiamy przed, jakby zostawiamy przed startem organizatorowi, on nam ją dowozi na metę, no i dostajemy tą naszą torbę z rzeczami i jedziemy sobie szukać hotelu, który sobie wcześniej zarezerwowaliśmy. Z tym, że no może być to finisz na przełęczy, może być 5 stopni i padać grad z deszczem, nie? Więc to też jakby trzeba wkalkulować tego typu ryzyko. Ja wziąłem taką opcję nie full pro, tylko pomiędzy, czyli tą taką środkową, gdzie jest ekipa, która ci ogarnia całą logistykę, hotele, przejazdy, na punktach odżywczych mają swój jakby specjalny tam namiocik i są w stanie ci szybko jakiś bidon podać. To jest taka, powiedzmy, była taka namiastka tego zespołu, no bo w pewnym momencie zaczęliśmy się już dogadywać i współpracować tam gdzieś ze sobą, gdzie się dało. No jest też ten trzeci taki już full pro, tam jakieś myją rowery, no tam taka a la Nirvana na wypasie w Ironmanie, ale nie wiem, no nie mam zdania, nigdy nie słyszałem, żeby ktoś się na ten temat wypowiadał. Więc nie trzeba się kwalifikować, trzeba się liczyć z tym, że no nie jest to najtańsza z możliwych istniejących rozrywek kolarskich. To było pierwsze pytanie. Drugie było, czy mamy pełne zabezpieczenie trasy i czy jest bezpiecznie, czy trzeba uważać, czy wyjedzie jakiś samochód. No to tak, ten wyścig idzie najbardziej tymi znanymi przełęczami alpejskimi, które znamy z Tour de France. Tam nie ma, że tak powiem, 5 wariantów drogi, jak można się dostać z miejsca A do B, więc niestety, ale są miejsca, gdzie ten ruch jest w jedną stronę puszczony. mamy słanierów i mamy całą ekipę motocyklistów, ludzi, którzy tą trasę obstawiają, którzy to jest ta sama ekipa, która obstawia Tour de France. To jakby to nie są ludzie, którzy ej, chodź, organizujemy wyścig, tu staniesz i będziesz pilnował ruchu na rondzie. Nie? To są ludzie, którzy się na tym znają. Więc na pewno nie da się wybrać lepszych ludzi do tego, ale czy to jest w 100% obstawione takie, że wiesz, zamykam oczy i lecę? No w żadnym wypadku. Ja miałem sytuację z dwa razy, że jesteś w jakimś mieście, w którym tam niby ruch jest pilnowany, no ale jakaś tam pani z Francji w podeszłym wieku z parkingu wyjeżdża, no bo ona tu mieszka, co my tu będziemy odwalać jakieś numery. No. Ludzie czasem w tym korku jak stoją, bo ty masz akurat puszczony swój pas, a oni się gdzieś tam gniotą, no to spojrzenia są mniej więcej takie jak na Ironmanie w Warszawie, jak się Wisłostradą wjeżdża do Warszawy. Nie? No, można poczuć atmosferę, że to nie jest tak, że tam wszyscy wychodzą na ulicę ci kibicować, wow, fajnie, że jest wyścig, tylko raczej taki trochę zakopiec pod tym kątem, nie? Tutaj kurczę, biznes turystów byśmy chcieli, a nie wy sobie wymyślacie wyścigi. Myślę, że w tym roku może być trochę inaczej, bo teraz kupiła to organizacja taka francuska, więc dla nich to jest bardzo ważny wyścig. Jakby ci Francuzi zupełnie inaczej do tego wyścigu podchodzą i to jest naprawdę takie, tam można było wyczuć taki vibe sakralny trochę, że no nie jest to byle co. No ale podsumowując, no na pewno nie można zrobić czegoś takiego jak na zjeździe myślimy sobie, nie no ja tutaj pójdę po prostu pełnym gazem, bo nic mi nie wyjedzie. Byłem świadkiem sytuacji, w której zjeżdżaliśmy na dole zakręt 90 stopni w prawo, dwóch mistrzów na lewą stronę, bo będzie wchodziło najszerzej jak się da. No i psikus wyjeżdża auto, nie? No to jeden przestrzelił prosto i tam miał szczęście, że akurat była droga i nic się nie stało, a drugi końskim ślizgiem przejechał z 5 metrów po asfalcie. No współczuję, drugi etap, no nie fajnie, nie? No bo jeszcze masz 5 przed sobą, a no nie jesteśmy profesjonalistami, którzy mają za to płacone, żeby... Kurczę, to no nasze życie, to ma być ten fan, nie? To jakby ten rozsądek jest tu potrzebny. Więc jest bezpiecznie, no ale jakby twój rozsądek i to ty jakby dbasz o swoje bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, no to jest oczywiste. Nie dla wszystkich, ale powinno być oczywiste i tak samo jak na Ironie. Ty jesteś odpowiedzialny za twoje bezpieczeństwo, a nie facet, który ci obstawia drogę. I trzecie pytanie, czy był to one night stand, czy wrócę? Na 100% wrócę. Nie wiem, czy Pireneje, chociaż teraz widziałem, że już nie jest 7-dniowy event, tylko 5-dniowy i obcięli inne eventy 3-dniowe. Zastanawiam się, czy ze względu na marżowość. Także śpieszmy się kochać Hautrud, bo może w pewnym momencie się okazać, że już nie ma takiego wyścigu. No a tak jak mówię, no patrząc jak to jest organizowane, no nie jest to bomba marketingowa jak Iron Man. Taki głupi przykład. Expo, pierwszy dzień, departure, przepraszam, pierwszy dzień przed startem. Mamy rozstawione expo. No to na Ironie te expa na tych Mistrzostwach Świata, czy nawet na jakimś zwykłym Ironie, to tam po prostu szarańcza wlewa się i plądruje sklep, kupuje wszystko co się da. Natomiast tutaj mamy parę stoisk, gdzie ludzie tego nie kupują. Dlaczego? Bo większość z nich ma jeden bagaż. Oni muszą zdać ten bagaż. Oni nie mają tego gdzie włożyć. Nie? Jedyna opcja, że kupisz coś, to jest wziąć te rzeczy i zapchać do walizki rowerowej, którą pierwszego dnia oddajesz i ją dostajesz 7 dnia, bo oni je inaczej transportują. Nawet ludzie tam bez rodzin przyjeżdżają raczej, no bo kurczę, no czy też to jest fan z perspektywy rodziny, żeby się tak tarabanić przez 7 dni za tymi ludźmi, którzy naprawdę nie mają siły na dodatkowe interakcje, no bo etapy, no one są długie, są transfery, trzeba się ogarnąć, trzeba iść na briefing, trzeba zjeść, jakby tam nie ma czasu zupełnie na nic. Więc brać ze sobą jakby rodzinę, no to tylko i wyłącznie po to, żeby się z nimi raz zobaczyć na chwilę, a tak to cały czas to się szybko dzieje, więc... No tak jak mówię, zachęcam wszystkich, bo może być tak, że jak ktoś stwierdzi, a to za 5 lat, może za 5 lat tego wyścigu nie być. Nie wiem. Nie mam liczb, nie mam statystyk, to jest moja obserwacja tylko i wyłącznie.
Moi drodzy, spotkaliśmy się z Pawłem obaj dzisiaj po ciężkim dniu pracy. Nagrywamy ten podcast we wtorek i ja jestem trochę takim cwaniakiem, bo ja oddałem mu głos i bardzo miło mi się Pawła słuchało. Gdzieś tam na drugi plan się przesunąłem, ale opowiada w taki sposób mój dzisiejszy gość, że chyba sami przyznacie, że absolutnie nudy nie ma i dawno mi tak szybko, prawie godzina i 20 minut rozmowy nie minęło. Paweł Mitruś, chłopak, który... No, miał fantastyczną końcówkę 2023 roku w polskim triatlonie, który w 2024 roku wystartuje na Hawajach, który, jak słyszymy, startował w bardzo ciekawym wyścigu kolarskim, był dzisiaj moim gościem. Ja też zachęcam, jakbyście chcieli trochę od triatlonu i sportu odpocząć, z takim stand-uperem dosyć znanym, Czarkiem Sikorą. Rozpocząłem podcast Gapek i Czarek, Czarek i Gapek. To jest podcast komediowy, więc będzie bardzo dużo śmiechu. Jak ktoś nie słuchał jeszcze, to oczywiście na Spotify'u i na Apple Podcasts ten podcast można włączyć. Jeszcze na koniec, ty jesteś rocznik 9.4? 9.2. Ja patrz, odmłodziłem cię. Chciałem zapytać, jak się zmienia życie po 30, ale ty już to wiesz, także to nie ma sensu. Paweł, dziękuję ci bardzo serdecznie. Bardzo miło było twoich historii wysłuchać. Mam nadzieję, że będzie pretekst, może po Hawajach, a może kiedy indziej, żeby się znowu złapać.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Powodzenia w waszym sportowym, amatorskim albo nieamatorskim życiu.
Kamil Gapiński, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastu Trigapa.